Cieszę się, że to nasze spotkanie akurat wypadło zaraz po mszy świętej po Eucharystii. No bo po pierwsze, to jesteście wszyscy umocnieni Bożą łaską, Panem Jezusem, więc już najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia się dokonała. I tym bardziej, że ten dzisiejszy dzień obfitował wiele ciekawych wydarzeń, między innymi nasza wspólna droga krzyżowa. Jak zauważyliście, niesamowicie bogata w treści. Ona już sama w sobie byłaby, każda z tych stacji, źródłem różnego rodzaju inspiracji na kolejne konferencje. Jeżeli ktoś tak się wsłuchał w te treści, to myślę, bardzo wiele z nich wyniósł. Nie jest też dobrze, jeżeli takich treści jest za dużo w ciągu jednego dnia, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że się o nich po prostu zapomni i dobrze jest mieć taki nawyk, żeby sobie czasem robić jakieś tam notatki, jakieś zdanie jedno zapisać, coś, co będzie dla nas takim pokarmem na konkretny czas. Choćby to było właśnie tak, jak powiedziałem, jedno, dwa, trzy zdania, ale jakiś taki konkret. Zapisujmy sobie do tego, wracajmy po jakimś czasie, to na pewno potem może się nam bardzo, bardzo przydać. Dzisiaj jeszcze tego słowa będzie dość dużo i z jednej strony moje, potem naszych gości. Oni będą niejako uzupełniali to, co ja mówię, ale z drugiej strony będą przede wszystkim dzielili się swoim doświadczeniem jako małżeństwa, które też miało swoje różne momenty i czasem gorsze, teraz myślę nieco lepsze, zdecydowanie lepsze. I są ludźmi, którzy podobnie jak wy są świadomi swoich słabości i tego, że po prostu bez Pana Boga nikt nie jest w stanie nic uczynić. I im szybciej do tego dojrzewa człowiek, to tym lepiej. A szatan wykorzystuje naszą niecierpliwość, wykorzystuje różnego rodzaju rozczarowania, słabości, zmęczenie. No to wszystko, co po prostu niesie ze sobą dzień, każdy dzień i po prostu, kiedy przyjdzie jakiś taki trudny moment, kryzys, no to nieraz uderza z całą mocą i powoduje, że rozpadają się nieraz najlepsze małżeństwa. To nie o to chodzi, że oni się od razu rozwodzą, ale między nimi zaczyna tworzyć się taki podział, który właściwie jest już obecny między nimi cały czas. I nie sposób doprowadzić do jakiegoś pojednania, do takiego stanu, jak to mówi małżonkowie, jak było przedtem, jak było kiedyś. Tak jakby to był właśnie wyznacznik tej doskonałości małżeńskiej, żeby między nami miłość była zawsze taka, jaka była kiedyś. To ona nie ma być jak kiedyś, ona cały czas ma być na jakimś punkcie szczytowym i każdy kolejny dzień ma ustanawiać jeszcze wyższy szczyt i wyższy szczyt. No to nie jest bajka, ja wiem, że chcielibyśmy, żeby tak było, ale z drugiej strony ta ludzka słabość i doświadczenie pokazują, że no jest to nieraz bardzo trudne. Że większość małżeństw ma niestety doświadczenie o wiele części różnego rodzaju trudności i problemów. I teraz tak, w jaki sposób sobie z nimi radzimy? Najczęściej. No na różne sposoby. Pierwsza rzecz, no to robimy to, co podpowiada nam intuicja. Później to, co podpowiadają emocje. Potem to, co podpowiadają nasi bliscy, przyjaciele, rodzina. Bardzo często przekonujemy się, że wcielając w to życie, robiąc tak, jak oni radzą, albo jak podpowiada nam serce, to owoce tego są kiepskie. No fajnie byłoby pytać Pana Jezusa, co mam robić, Panie Jezu, w momencie, kiedy przychodzi kryzys. Sięgać do Słowa Bożego. Dobrze by tak było, to podejrzewam, że szłoby zdecydowanie łatwiej. Ale ponieważ no, niestety często łatwiej nam jest iść według naszych własnych rozwiązań niż według rozwiązań Bożych, no to potem te problemy się pogłębiają i nieraz są już na takim poziomie głębokości, że wydaje się, że są nieodwracalne, nie do naprawienia. Co robić, kiedy przyjdzie kryzys? Co robić, kiedy przychodzą trudne chwile? I tak mówiąc wprost, w jednym zdaniu, trzeba je przeczekać. Trzeba je nieraz po prostu przeczekać, jeżeli już się nie da wiele zrobić. Jeżeli nie zadziałały nasze ludzkie rozwiązania, sprawy, które kiedyś działały, ale teraz nagle nie działają. To po prostu trzeba je po prostu przeczekać. Dla mnie bardzo bliskie są porównania ze świata wspinaczki wysokogórskiej, ludzi, którzy zdobywają najwyższe szczyty. No nie byłem jeszcze w Himalajach. Ufam, że kiedyś Pan Bóg mi jeszcze pozwoli. Ale no, chodzę po górach tych tutaj w Polsce i najwyższych, i w Europie i takie mam już jakieś doświadczenie w tym temacie. Ale jeżeli chodzi choćby właśnie o te Himalaje, to pamiętajcie, że te najtrudniejsze szczyty nie zdobywa się od razu. To jest właśnie, jak to mówią, cała wyprawa. która polega nieraz na tym, żeby czekać na optymalny moment, kiedy można zaatakować szczyt, kiedy to nie grozi na przykład śmiercią wspinaczy. I chciałbym podkreślić słowo czekanie. Czekanie na optymalny moment, kiedy da się pokonać jakąś trudność i osiągnąć swój cel. A czasami nawet to jest długie czekanie na to, żeby uczynić choćby kilka kroków do przodu. Żeby, jak to się mówi, przenieść bazę z punktu C do punktu D. I to będzie baza, która będzie zaledwie 50 czy 100 metrów dalej. I tak samo w małżeństwie czy w kapłaństwie, jak przychodzą jakieś problemy, trudności, to trzeba umieć czekać, nie przyspieszać. Już o tym mówiłem też na jednej z konferencji, ale ponieważ niedawno byłem w Niepokalanowie, to możliwe, że mi się to też miesza, co mówiłem tam, a co mówiłem tu, że szatan atakuje tych, którzy działają w pośpiechu. No, mam prawie pewność, że mówiłem to w Niepokalanowie, a więc nie w waszej grupie. Szatan atakuje tych, którzy chcą przyspieszać pewne sprawy. Bo ty chcesz od razu osiągnąć jakiś cel. To popatrzcie, jak się to nie sprawdza na przykład w wychowywaniu dzieci. Wychowanie dziecka to jest proces, jego wzrastanie, dojrzewanie, osiąganie jakiejś dojrzałości w różnych zachowaniach i wyborach. I tu trzeba się wykazać niesamowitą cierpliwością, żeby nie przyspieszać, ale nadawać właściwy kierunek. Choćby ten jeden kroczek do przodu, jeden schodek, ale niech on będzie dobrze zrobiony, niż w pośpiechu kilka schodków i nagle ktoś się potknie, przewróci i ląduje na sam dół. Czasami tak jest w relacjach małżeńskich, w ogóle w relacjach międzyludzkich. Umieć cierpliwie czekać. Umieć pokonywać trudności małymi kroczkami. No nie jestem najlepszym przykładem pokonywania trudności małymi kroczkami, bo chciałem się powołać teraz na nasze wychodzenie czy schodzenie przede wszystkim z tego krzyżowacza, bo akurat z racji jakiegoś tam doświadczenia idę troszkę szybciej. Ale doskonale wiemy, żeby po prostu zejść i nie połamać się, to kroczek za kroczkiem, powolutku schodzimy. I to jest dobra, to jest dobra, to jest dobra, właściwa droga. I w taki sposób trzeba pokonywać trudności. Nigdy nie porywamy się na zbieganie ze stromych skał, z gór, czy w ogóle na zdobywanie szczytów, kiedy na przykład są jakieś burze, huragany, wichry. A my nieraz tak właśnie w tych trudnościach małżeńskich, czy jakichkolwiek chcemy działać. No jest burza, potężna burza, i my wtedy chcemy jakiejś decyzji, jakichś działań. No nie podejmuje się żadnych decyzji, kiedy przychodzi taki huragan. To mówiono w seminarium praktycznie od pierwszych lat, że pamiętaj, nigdy w kryzysie nie podejmuj żadnych decyzji, wiążących decyzji. Na przykład, że występujesz w seminarium, bo będziesz tego bardzo żałował. Tak samo w kapłaństwie. Przyjdzie kryzys, nie podejmuj decyzji o tym, że na przykład rezygnujesz z kapłaństwa. To też taki to jest skrót wielki, fatalny skrót myślowy. Nie da się zrezygnować z kapłaństwa, bo to jest na wieki sprawa. No, ale w kryzysie nigdy nie podejmuj takich wiążących decyzji. Tym bardziej w małżeństwie. Tym bardziej, że tam kryzys może trwać nieraz nie tydzień, miesiąc, ale rok, wiele lat, ale jest cały czas kryzysem. I również wtedy nie wolno podejmować takich decyzji, których trudno byłoby później wycofać, bo naprawienie tego, powrót do punktu wyjścia mógłby być czasami bardzo, bardzo trudny. A więc zawsze, tak jak od tego zacząłem, trzeba umieć nauczyć się czekać. Po co czekać? Po to, żeby przede wszystkim uspokoić swoje emocje, bo działanie w emocjach jest fatalne, najgorsze. Mówi się, że słowa wypowiadane w emocjach, oczywiście te złe, negatywne, one mogą niesamowicie poranić drugiego człowieka, bo tam wyłącza się mózg, wyłącza się rozum, trzeźwa ocena sytuacji. Łatwo powiedzieć słowa, które kogoś poranią, trudno to potem odwrócić. I dlatego my musimy się nauczyć niejako działać wtedy, kiedy te emocje są na jakimś poziomie, kiedy wiemy, że kontrolujemy to, co mówimy. Nieraz jest tak, że zdenerwuje ciebie współmałżonek jakimiś sprawami, jakimś swoim postępowaniem, zaniedbaniami. I również już masz ochotę od razu zareagować, od razu coś powiedzieć. To jest błąd. Poczekaj na dobry, właściwy moment. Nie musisz od razu komentować tego, co zauważyłeś, że zrobiła ta druga osoba źle, że coś zaniedbała. Poczekaj. A tym bardziej, jeżeli już są to jakieś poważniejsze sprawy. Podstawa dialogu małżeńskiego. Dialog małżeński musi się dokonać w takich warunkach, w których oboje będą działali w maksymalnie wyciszonym momencie swojego bycia razem. A więc jeżeli teraz jesteście zdenerwowani, to za jakiś czas, kiedy się w miarę uspokoją emocje, ustalcie, że dajmy sobie 2 dni czasu, 3 dni i możemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło. I wielu małżonków mówi, że no, po tych 3 dniach to właściwie już nie ma o czym rozmawiać, bo emocje zgasły, chmury się rozeszły, rozstąpiły się ciemności i się okazało, że to wcale nie jest takie wielkie, taki problem. Słucham? Czasami się też zapomina. Dokładnie. Znaczy, zależy, kto zapomina. Mężczyzna zapomina, żona pamięta do śmierci. Ale mężczyzna zapomni, autentycznie zapomni. Jak kobieta wie, że mężczyzna ma taką łaskę od Pana Boga, szybkiego zapominania, o swoich szczególnie zaniedbaniach, to też warto z tej łaski skorzystać. Bo to niesamowicie ułatwia bycie ze sobą razem. Więc no, trzeba umieć szukać takich dobrych przestrzeni, które pomogą wam porozmawiać o trudnych momentach. Umówić się. Niech to już będzie taką normą postępowania małżeńskiego raz na miesiąc. Niech to będzie na przykład pierwszy piątek miesiąca. Idziemy wspólnie do spowiedzi, regularnie co miesiąc. Pilnujcie tego naprawdę. To jest... Dzisiaj nawet czytałem świadectwo Cugowskiego, znacie go, to jest ten słynny piosenkarz, który mówił, że to, co najbardziej docenia z perspektywy już wielu lat małżeństwa, to sakrament spowiedzi. On mówi, że niejednokrotnie jest zwykła, regularna, częsta spowiedź święta ratowała mu małżeństwo. Jakby miał zwrócić młodym małżonkom uwagę na to, dać im przepis na udane małżeństwo, to by powiedział, chodźcie często do spowiedzi. Dosłownie dzisiaj akurat mi fragment jego wywiadu wpadł w oko, przeczytałem, no i pomyślałem sobie, no prawdę mówi. Moment, w którym ty klękasz przed Bogiem i przyznajesz się, że nie jestem idealny, że coś tam zawaliłem, że mam nad czym pracować i proszę Pana Boga, żebym mógł nad tym pracować. Mam jakieś tam postanowienie, no bo przecież to jest warunek ważnej spowiedzi, postanowienie poprawy. To jest rzeczywiście Boża łaska z tym. A więc niech to będzie przez was postanowione. Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź święta, dobrze przed spowiedzią powiedzieć sobie przepraszam, proszę Ciebie o wybaczenie, idziemy do spowiedzi. I potem jakaś tam wieczorem wspólna rozmowa małżeńska. Może to nie jest łatwa rzecz, może dla niektórych trudna, ale nie bójcie się, żeby mieć to zaplanowane, że co jakiś czas możecie powiedzieć sobie o takich jakichś sprawach, które dostrzegacie w drugiej osobie, co jest dobre, co wolelibyście, żeby ta druga osoba przepracowała. I nie trzeba od razu zawalać drugą stronę całą listą jego zaniedbań, ale raczej skupić się choćby na jednej takiej sprawie, no, którą ta druga strona jest w stanie sobie zmienić czy przepracować. Najgorszą rzeczą jest to, nie rozmawiać, hodować w sobie te złe emocje, szczególnie złość. Nie tylko, że nosić w sobie, ale wprost kierować je ku współmałżonkowi. Jestem sfrustrowany, jestem na niego zezłoszczony, jestem rozgniewany i daję temu wyraz na każdym kroku. I on choćby nie wiem, jak próbował znormalizować stosunek, to jeżeli trafi na taką niezrównoważoną emocjonalnie osobę, to trudno, żeby cokolwiek się udało naprawić, bo tutaj wciąż będą problemy. Tu przepraszam, ale niestety to jest często problem pań właśnie, tego niezrównoważenia emocjonalnego, które często gdzieś tam się wynosi z domu rodzinnego, obserwując postępowanie własnej matki na przykład, która często też nie była dobrym przykładem. Często właśnie w tych różnych emocjach raniła innych bliskich. I tę złość okazywała swoim najbliższym. Tutaj trzeba bardzo, bardzo mocno to przepracowywać. Najpierw modlić się do Pana Boga o pomoc, o uzdrowienie, a czasami tu potrzeba jakiejś już konkretnej terapii. Myślę, że u dobrego terapeuty warto z takiej skorzystać. Sam znam, słyszałem o takich przypadkach, jak powiedziałem, znam takie osoby, które są po takich terapiach, osoby, które nie potrafiły panować nad swoimi emocjami. I dlatego właściwie uniemożliwiały naprawianie jakiegokolwiek problemu małżeńskiego. Bo tak jak powiedziałem, no w tych emocjach nic się nie da naprawić, dopóki ta sprawa nie zostanie uzdrowiona. I dopiero wtedy, kiedy już była jakaś tam terapia, udawało się przechodzić przez poszczególne kroki uzdrawiania małżeńskiego. Bardzo też jest złe, kiedy w małżeństwie nie dość, że ranimy siebie nawzajem, to jeszcze na dodatek wyrażamy jakiś rodzaj takiej wprost diabolicznej radości z tego, że udało nam się zranić współmałżonka w jakiś sposób, zdenerwować go, bo przecież on mi wyrządza krzywdę, on na co dzień nie jest dla mnie dobry, więc jeżeli wiem, że powiedziałem do niego coś albo zrobiłem wobec niego coś, co go zrani, Także naprawdę go to bardzo boli, jeszcze się z tego cieszy, to pamiętajcie, to jest sprawa bardzo diaboliczna, szatańska. Za tym stoi zły duch. Bo to znaczy, że twoim sercem rządzi szatan po prostu. On się zawsze cieszy z nieszczęścia drugiego, z nieszczęścia człowieka, z tego, że udało się uderzyć w jego serce, w jego duszę, że go zniszczyć, odebrać mu pokój serca. Niestety takie przypadki się często zdarzają w rodzinach, w małżeństwach. I w ogóle też, jeżeli są w nas jakieś negatywne emocje, no to tak jak mówi Pismo Święte, te pozytywne są znakami obecności Bożej, czyli Ducha Świętego. Negatywne są znakami obecności złego ducha, czyli właśnie tego, że zaniedbana była modlitwa, komunia święta, spowiedź święta. No i co jest w miejsce Pana Boga? No znowu zły duch i pochodne jego obecności, czyli niezadowolenie, zazdrość, pretensje, nieżyczliwość, rozdrażnienie, niecierpliwość, podejrzliwość. I można by jeszcze tutaj długo, długo, długo. Owszem, to też może być pochodną tego, że jesteśmy notorycznie niewyspani, przemęczeni, za dużo obowiązków na naszej głowie i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Czasami to mogą być problemy zdrowotne. Trzeba też do tego umieć dotrzeć. Czy przypadkiem te sprawy związane z tą naszą naturą, jak mówi się, łaska bazuje na naturze. Czy tam gdzieś nie ma czegoś, co by trzeba było przepracować, przeorganizować właśnie tego czasu. No, chciałoby się powiedzieć na odpoczynek, ktoś ma trójkę, pięcioro, siedmioro dzieci, jak on ma tutaj odpoczywać, jak oczy na zapałkach i tak dalej, prawda? To nie jest proste, ale dlatego też Pan Bóg daje wam to małżeństwo we dwoje, żeby we dwoje nosić ze sobą te ciężary. Miałem kiedyś przypadek małżeństwa, no, które też miało pretensje, jak ja mogę na kazaniu mówić o tym, że mają gdzieś tam gospodarować czas dla siebie, przecież oni mają piątkę czy tam czwórkę dzieci. Olbrzymia praca. No ja też pochodzę z domu, gdzie nas było pięcioro chłopaków na dodatek, ale myśmy mieli obowiązki, a jak myśmy później rozmawiali z tymi małżeństwami, znaczy myśmy, ja, z tym małżeństwem, to się okazało, że te ich dzieci w ogóle nie miały żadnych obowiązków. Ich obowiązkiem jedyne co było, to pójść do szkoły łaskawie. I tam poza tym rodzice robili wszystko za te dzieci. One jak wracały, to komputerki, jakieś tam gierki, nie wiadomo co. Żadnych obowiązków, dosłownie. Typowe życie dzieci w mieście. Żadnych obowiązków. Myślę, że na wsiach to wygląda ciut inaczej, ale w miastach jest to częsty przypadek. Dzieci nie mają żadnych obowiązków i niestety rodzice muszą ich wyręczać dosłownie we wszystkim. I w sprzątaniu, i w takich sprawach, które już na różnym poziomie wiekowym te dzieci mogłyby zrobić. Dziwić się, że oni później nie mają czasu, żeby odpocząć, żeby być dla siebie, bo dzieci po prostu tego są nienauczone. Gdzieś tutaj był bardzo poważny problem. No ale wracając znowu do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli do tych negatywnych emocji. Zawsze trzeba umieć zobaczyć, że za tym stoi zły duch, który chce zniszczyć ciebie i zniszczyć twoje małżeństwo. Jak widzisz, że w tobie pojawiają się tego rodzaju emocje, negatywne emocje, to już powinna ci się zapalić co najmniej żółta lampka i hamulec. Idę do Pana Boga. Czyli albo zaczynam się modlić, albo odmawiam różaniec, albo idę do spowiedzi. To jest pierwszy krok, który musisz zrobić. Drugi krok, no to co powiedziałem, przemyśleć te przestrzenie życia, ciała. Czy tam nie ma jakiegoś problemu. Właśnie zdrowie, wypoczynek. Kwestia też czasami jedzenia. Organizacji pracy. To myślę też trzeba brać pod uwagę. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w naszym sercu, czy są uczucia pozytywne, czy negatywne, które z nich dominują, to wtedy też dokonujemy przeglądu tej, jak to mówię, tej centrum sterowania, właśnie tego słowa szukam. To jest właśnie taki przegląd naszego centrum sterowania, serce, bo z niego wypływa wszystko, jak też napisze apostoł Paweł. Właśnie z serca wychodzi to, co dobre. Przepraszam, to są słowa Jezusa. Z serca wychodzą te najlepsze i najgorsze rzeczy. Nasze serce ma być czyste, bo tylko czyste serce jest zdolne do miłości, do kochania. To ma być ten cel małżeństwa. Czyste serce. Jeżeli brakuje tej czystości serca, jeżeli to serce na różne sposoby jest zatrute albo targane obecnością złego ducha, emocjami, nieprzebaczeniem i tak dalej, no to trzeba się bardzo mocno modlić, żeby Pan Bóg uwolnił i uzdrowił nasze serce od tego wszystkiego, co nie pozwala kochać. Wyszliśmy jednak od tego, że te trudne momenty trzeba przeczekać, a więc popatrzcie, to czekanie nie jest sprawą statyczną. ona często jest związana z trudną, ciężką pracą, obserwacji siebie i obserwacji całego życia rodzinnego. Ale przede wszystkim jest to sprawa modlitwy. Mamy bardzo konkretne modlitwy, które celują w złego ducha, który stoi za tymi atakami na małżeństwo. Przede wszystkim często wzywać imię Jezus. Tam, gdzie jest wypowiadane imię Jezus, tam zły duch nie ma nic do roboty. Mówię to za świadectwem pewnego znajomego kapłana, egzorcysty, który mówił, że kiedy przychodzi do niego ktoś, kto jest szczególnie mocno zniewolony, opętany, on ma przy sobie taką grupę wsparcia modlitewną i jedno, co im każe robić, to odmawiać różaniec. I w takich szczególnych momentach, kiedy no, decyduje się ta bitwa o duszę człowieka, to każe im śpiewać pieśń Święte imię Jezus. Znacie to? No właśnie. I ten kapłan mówi, szatan nienawidzi tej pieśni. Po prostu jego to tam roznosi. Mówi, nie ma innej pieśni, względem której szatan by się tak nie wściekał, jak właśnie ta pieśń. Bo tam się wymienia to Święte imię Jezus. Mocą tego imienia musi uklęknąć kolano każdej ze stworzonych istot, niebieskich i ziemskich, i nawet demonów. Diabeł zawsze musi ustąpić tam, gdzie przyzywane jest imię Jezus. Dobrze spielęgnować ten zwyczaj w rodzinach, w małżeństwach. Wchodzi się do domu, mówi się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tam jest wychwalone imię Jezusa. Ale wtedy, kiedy są te trudności, nuć sobie pod nosem, czy nie wiem, w głowie, jakkolwiek, staraj się właśnie wzywać imienia Jezus. Mamy też piękną litanię do imienia Jezus. Wzywać imienia Jezus, bo samo w sobie jest to egzorcyzmem. Druga modlitwa, no to oczywiście każda modlitwa do Matki Bożej, szczególnie modlitwa różańcowa. Modlitwa pod Twoją obronę. Kiedy czujesz, że to serce właśnie napełnia się złością, no jak powiedziałem, emocje, różne takie chwilowe momenty zdenerwowania, od razu się uciekaj pod obronę Matki Bożej. Tutaj też mamy jej obietnicę, że tam, gdzie ona jest przyzywana na pomoc, tam zły duch nic nie może takiemu człowiekowi zrobić. Szczególnie właśnie tam, gdzie jest odmawiany różaniec. Chociaż dzisiaj zbiorowo nie odmawialiśmy różańca, to liczę, że każdy z Was znajdzie jednak ten czas, żeby jeszcze dzisiaj sobie, nie wiem, czy w kaplicy, czy pójść na spacer, ale właśnie w ramach małżeństwa, żebyście sobie odmówili dzisiaj choćby jedną część różańca. Bardzo Was do tego zachęcam i zapraszam. No i też pamiętajcie, że samo okazywanie miłości współmałżonkowi, to już wczoraj o tym mówiłem, też jest egzorcyzmem, czyli czymś, czego szatan nie znosi, przed czym ucieka. Mówienie kocham Ciebie, mówienie komplementów, czegoś dobrego, proszę, dziękuję, przepraszam, to są słowa o mocy egzorcyzmu. Gesty miłości, właśnie przytulenie, pocałunek, to jest coś, przed czym szatan będzie uciekał. Nie bójcie się tego, niech Wasze dzieci to widzą, to jest coś bardzo ważnego. Tak więc, tak jak powiedziałem, czekać owszem, ale równocześnie walczyć. Walczyć. Samo czekanie nieraz jest taką walką. Kiedy człowiek czeka i umie czekać, i kiedy stara się podjąć te trudne chwile na sposób Boży, to wtedy też wychodzi prawda o nim samym. Na ile on rzeczywiście przejmuje się słowami Boga, słowami przysięgi małżeńskiej. Jest to także sprawdzian mówiący wiele o nas samych. Czy dominuje w nas egoizm i zapatrzenie w siebie, swoje rany, czy raczej jest w nas ta Boża miłość. Boża miłość, która jest w stanie unieść się ponad to, co jest naszą własną raną i patrzeć na dobro, dobro małżeństwa. Patrzeć na obecność Chrystusa w małżeństwie. A więc ze względu na Jezusa, który jest w małżeństwie, ja chcę ratować to małżeństwo. Ze względu na Chrystusa, żeby go nie ranić brakiem miłości, przebaczenia względem współmałżonka, chcę mu okazać tę miłość. Pomimo tego, że na zewnątrz on nie jest jeszcze w stanie odwdzięczyć się tą miłością. Może nie ze 3, 10, 100 razy będę mu okazywał serdeczność, ale może za 101 razem przełamie się coś w nim, bo tak jak powiedziałem, każdy z gestów miłości, czułości jest egzorcyzmem, to za 101 razem diabeł zostanie z jego duszy wypędzony. Tak jak na egzorcyzmie. Nie odmawia się jednego różańca. Czasami trzeba mówić ich 10, 100 albo nawet i 100 tysięcy. Ale ten 100 tysięczny pierwszy, on będzie tym różańcem, kiedy szatan będzie musiał sobie pójść. Więc nie zniechęcaj się tym, że 3 razy powiedziałeś coś miłego żonie czy mężowi, który jest na ciebie obrażony, czy w ogóle ciebie bardzo źle traktuje, ale za którymś razem właśnie tym gestem miłości i modlitwą wypędzisz złego ducha z jego serca, bo to o to chodzi. Chcę, żebyście to właśnie bardzo mocno sobie zapamiętali. To jest walka duchowa. To jest walka duchowa, walka ze złym duchem, który niestety czasami potrafi wejść bardzo mocno w życie, w serce współmałżonka. Jego zwalcza się modlitwą i miłością. Tak więc jeżeli potrafimy patrzeć na obecność Pana Jezusa w tym małżeństwie i ze względu na Niego podjąć tę walkę, to wtedy mamy wielkie szanse, aby wygrać. Bo nam łatwiej jest przezwyciężać samego siebie, kiedy robimy coś dla Jezusa, bo ta druga strona nieraz nas tak potężnie poraniła albo rani, że gdybyśmy mieli to robić ze względu na Niego, to byśmy mu co najwyżej sprzedali kopniaka. I to takiego solidnego, żeby w kosmos poleciał. Na tyle byłoby nas stać. Ale jeżeli bym to ze względu na Pana Jezusa, no to wtedy już jest zupełnie inaczej. Więc ze względu na Pana Jezusa dobrze jest przezwyciężać samego siebie. Czasami to nie tylko, żeby sobie wyobrażać, że Jezus jest obecny przy nas, że Jezus cierpi. Ale jak to niektórzy mówią, dobrze jest sobie to wyobrażać. Jak masz ochotę na swojego współmałżonka wyżyć się, wykrzyczeć czy coś, to przez chwilę wyobraź sobie, że przecież Jezus na nas patrzy. No. Jezus na nas patrzy. Myśleć o obecności Jezusa, stałej obecności w naszym życiu, w małżeństwie, to już jest potężny znak świętości. Autentyczny, jeżeli ktoś tak potrafi w wielu momentach swojego życia uzmysłowić sobie, jest przy mnie Jezus, bo to hamuje go przed wieloma głupotami, wieloma grzechami. Więc myśl o tym i to też będzie dawało ci siły, żeby inaczej reagować na te trudne momenty małżeńskie. Ale też jest wielką pomocą nie tylko widzieć, że Jezus przy nas jest, ale widzieć Go jako cierpiącego Chrystusa, wiszącego na krzyżu, że każdy nasz grzech to jest przydawanie Mu cierpienia. Tak jak to widziała święta siostra Faustyna. Ona samą siebie widziała, jak nieraz raniła Jezusa swoimi grzechami, zaniedbaniami. I ona płakała później, jak ja mogłam Jezusa. Że ona była tam obecna na tej drodze krzyżowej, która Jezusowi dokładała męki. Jezu, ja tam byłam i ja tam byłam. A więc tym bardziej my, którzy o wiele bardziej potrafimy Jezusa udręczyć naszymi grzechami i tym brakiem refleksji, że każdy z naszych grzechów to jest zadawanie męki Jezusowi. I nieraz ten Jezus jest torturowany w małżeństwach, gdzie nie ma tej zgody, pojednania. Każdego nie jest torturowany w sercu współmałżonków. Trzeba o tym też pomyśleć. Nie ma gorszego cierpienia dla Jezusa niż właśnie niezgoda małżeńska, która doprowadziła albo doprowadza do rozwodu. Ich zgoda na to. To jest największe cierpienie, jakie można zadać Jezusowi. Największe. To jest rozrywanie świętego Jego ciała. Więc tutaj szczególnie strzeżcie się takich pokus, bo to naprawdę jest wielki, wielki ból zadany Jezusowi. On to nam pokaże po naszej śmierci. Tak mówi do Alicji Węczewskiej, polskiej mistyczki, że on to pokaże, jak on był torturowany za naszego życia. Nieraz w naszych sercach, w naszych duszach. Że był wyszydzany przez szatana, który śmiał się mu w twarz. Popatrz, ci stworzeni na twój obraz i podobieństwo, złączeni sakramentem. Popatrz, co oni teraz zrobili z siebie. W mojej władzy są, prawda? A nie w twojej. Więc tutaj warto o tym myśleć. A więc myślimy o cierpiącym Jezusie i przezwyciężając te wszystkie swoje słabości, chcemy Go pocieszyć. Jak ta Weronika, która ciera mu twarz. Każdym momentem, kiedy powstrzymałeś się przed oceną współmałżonka, przed powiedzeniem mu czegoś przykrego, dajesz pocieszenie Jezusowi. Jest to wygrana, za którą Jezus ci podziękuje. I tym pocieszeniem jest ten właśnie też pocałunek, który potrafisz dać, przebaczenia szczególnie współmałżonkowi w momencie, kiedy po prostu to może doprowadzić do zgody. A zawsze przywróci pokój serca. Niektórzy się skarżą, że no, to wszystko jest fajne. Tak się o tym dobrze księdzu mówi, bo ksiądz to tam może za bardzo nie zdaje sobie sprawy, jak jest trudno, bo my się staramy, a druga strona jest agresywna, niewdzięczna, atakuje. I co my mamy z tym wszystkim zrobić? I tutaj wchodzimy na jeszcze wyższy poziom. I tym wyższym poziomem to jest ekspiacja. Ekspiacja, czyli jestem w stanie przyjąć największe cierpienie ze strony współmałżonka, ze względu na uratowanie jego duszy i uratowanie sakramentu małżeństwa. No to już jest bardzo trudna rzecz. Mało jest takich małżonków, że potrafią już przyjąć takie cierpienie ekspiacyjne. Ale ta umiejętność rodzi się z ducha pokuty. To jest to, o czym wczoraj mówiłem też, że za mało w nas jest zgody na to umartwienie w ogóle. Ale jeżeli się zaczniemy w tym ćwiczyć i stwarzać sobie, to nie tylko chodzi o to, żeby zawsze na przykład właśnie, że nam trzeba pościć od razu chlebie i wodzie, nie, ale umieć przyjmować te trudności, które są każdego dnia, cierpliwie. Właśnie w taki sposób, no, że no, jest to dla mnie trudne, ale Panie Boże, no, zrobię to w ofierze dla Ciebie za moje grzechy, za grzechy współmałżonka mojej rodziny. To jest też ekspiacja. Umieć właśnie wykorzystywać te różne trudne okazje, żeby składać je Panu Jezusowi w ofierze za uzdrowienie swoje, czy rodziny, czy współmałżonka. Są kobiety, mężczyźni, którzy potrafią naprawdę wiele wycierpieć ze względu na uzdrowienie serca współmałżonka, na wyrwanie go w intencji o wyrwanie go szatanowi. Przyjmują ich choroby. Taki jeden też przypadek mi dobrze znany, że w momencie praktycznie, kiedy pewna moja znajoma no, wiedziała, że mąż się strasznie, strasznie pogubił, tam prawdopodobnie było podejrzane, znaczy nieprawdopodobnie, ale była zdrada małżeńska, to większość kobiet pewnie by się spakowała albo wywaliła faceta za drzwi. Ona powiedziała: Boże, żeby uratować jego duszę, która idzie na potępienie, to proszę ześlij na mnie nawet najgorszą chorobę, żeby uratować jego duszę. I wiecie, coś zachorowała w przeciągu 3 tygodni, nagle okazało się, że ma guza na piersi i trzeba było szybko badania robić. No, miała pół roku bardzo ciężkie. No, wyszła z tego bardzo w porządku, zdrowa jest, ale rzeczywiście była operacja i chemia, wszystkie skutki, konsekwencje, wielkie cierpienie. No to nie znaczy, jak ktoś coś takiego powie Panu Bogu, to od razu go pokaże jakimś rakiem, nie bójcie się. Ale akurat Pan Bóg na nią to zesłał, bo wiedział, że ona jest w stanie to przyjąć i przecierpieć i naprawdę dużo to dało mężowi łaski. To nie znaczy, że on się tam nawrócił i że w ogóle wszystko jest okej, ale uważam, że tam naprawdę, gdyby ona tego nie zrobiła, to nie wiadomo, co by było teraz tym mężczyzną. Umieć przyjąć właśnie te cierpienia. Nieraz Pan Bóg dopuszcza takie właśnie trudności na małżonków, na które oni by się sami nie zdobyli, ale także po to, żeby uratować ich małżeństwo. Czasami może to być choroba ich albo choroba dziecka. To nie znaczy, że oni jakoś tam bardzo grzeszą, jeżeli pojawi się chore dziecko. Ale pamiętajmy, zawsze jest to wielka łaska dla rodziny, że czasami właśnie Pan Bóg przewiduje jakąś słabość jednego ze współmałżonków i dopuszcza jakąś trudność w małżeństwie. Choćby właśnie jak choroba jednego z nich albo właśnie dziecka. I wtedy nie trzeba się na Pana Boga obrażać, że dziecko przyszło na świat chore, tylko właśnie raczej dziękować mu, że ono będzie wypraszać wielkie, wielkie łaski dla rodziny, dla małżeństwa. To jest w ogóle niesamowity temat. I jeżeli takie dziecko się pojawia, to nie znaczy, że pojawia się tylko tam, gdzie są takie poważne problemy. No nie. Ale właśnie to cierpienie tego człowieka, tego chorego, ono wyprasza niesamowite łaski dla całej rodziny. Tak powiedział też Pan Jezus do świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że w domu, w którym ona była, było kilka starszych, schorowanych sióstr, które bardzo cierpiały. I Pan Jezus powiedział: błogosławię całemu domowi, wszystkim siostrom, ze względu na te 3 chore, starsze siostry. Wszystkie otrzymują wielkie łaski ze względu na te 3 chorujące kobiety. I tak samo w rodzinie. Jest jedna chorująca osoba, a Pan Bóg to całej rodzinie błogosławi. A pamiętam też takie świadectwo, że przyszedł na świat syn, dziecko, bardzo chore, niepełnosprawne i po kilku latach bardzo trudnej i ciężkiej choroby ono zmarło. Był wielki bunt w tej rodzinie, szczególnie ojca. I tam w pewnym momencie on się przyśnił, tylko też nie chciałbym, bo to różne historie podobne. Przyśnił się ten syn właśnie temu ojcu i mówi, że tato, ty się nie buntuj za to, że ja przyszedłem chory na świat i że tak szybko Pan Jezus mnie zabrał, ale właśnie dzięki temu ty będziesz mógł pójść do nieba. I to jest niesamowita rzecz. On sobie to uświadomił, że przecież jemu to bardzo daleko było zawsze do kościoła. On to tak sobie Pana Boga traktował letnio, że jakby miał umrzeć, raczej do nieba by nie poszedł. By się musiał cud zdarzyć. No i zdarzył się ten cud. Przyszło na świat chore dziecko i przecierpiało swoje kilka lat. Synek otworzył tatusiowi drzwi do nieba swoim cierpieniem. I jeszcze wiele można byłoby podać bardzo podobnych przykładów. Po drugiej stronie Pan Bóg pokaże, dlaczego taka trudność pojawiła się U mnie w rodzinie też taka trudność była, bo mama była też chora na stwardnienie rozsiane i tak ją pamiętam, od najmłodszych lat już była na wózku, więc to też było cierpienie i dla niej, i dla taty. On też miał tam swoje choroby, oboje szybko zmarli. Ale no, jakby nie patrzeć, no to trzy powołania do kapłaństwa z mojej rodziny, moich braci, dwóch i mnie, no to się znikąd nie wzięły. To też jest jakiś owoc tej jej cierpienia. I to, że dwóch braci ma żony i że są z nimi razem szczęśliwi, no to cały czas w tych samych małżeństwach, to jest owoc cierpienia tych rodziców, że oni potrafili to przyjąć, szczególnie właśnie mama chora na to stwardnienie rozsiane. Więc dla nas właśnie taka choroba to jest koniec świata, a być może to jest właśnie okazja do ekspiacji za współmałżonka albo za dzieci. To jest niesamowity dar i łaska, trudny do przyjęcia, ale jeżeli ktoś jest blisko Pana Boga i modli się, to wtedy rozumie, że po drugiej stronie to będzie Boga naprawdę całował po stopach za to, że Bóg to zesłał, bo wtedy przyszło wiele, wiele łask. Nie bójcie się tego. A jeżeli wiecie, że między wami jako małżonkami jest trudno, nie jesteście w stanie podjąć tego rodzaju trudności i na razie Pan Bóg wam nie dał ani choroby, ani chorych dzieci, to jeżeli znacie kogoś cierpiącego, to poproście go, żeby to swoje cierpienie ofiarował waszej intencji, za waszego współmałżonka, który może ma jakiś problem z sobą, z nałogiem, z wiernością, nie wiem, z czymkolwiek. Poproście chorego o jego modlitwę. Można prosić także o taką modlitwę, kiedy prosimy o mszę świętą, bo to wtedy samo cierpienie Jezusa Chrystusa jest taką łaską. Można prosić siostry, które są w zakonach klauzurowych. Tam też jest ten duch pokuty bardzo rozwinięty właśnie tego ekspiacyjnego, aby wzięły to swoje cierpienie i pokutę za was, za wasze małżeństwo. Trzeba korzystać z tych środków. A więc składać je Panu Jezusowi w ofierze. Właśnie składać ten swój ból za to, żeby uratowane zostało wasze małżeństwo, żeby było święte. Przede wszystkim też pamiętajmy, że nigdy nie ma tej ekspiacji za drugiego, ale też za siebie samego, za swoje własne grzechy, słabości, zaniedbania. To też trzeba umieć spojrzeć w małżeństwie, w prawdzie, że wina jest zawsze po dwóch stronach, nie tylko drugiej strony. I tutaj też przechodzimy do tego, jak wielką pomocą jest krzyż, być blisko krzyża. Właśnie jeżeli potrafimy przeżywać nasze życie blisko Pana Jezusa, cierpiącego na krzyżu, wtedy zupełnie inaczej podchodzimy do trudności w małżeństwie. Dzisiaj ludzie uciekają od trudności. Fatalne rozwiązanie. Pakują się w jeszcze większe trudności, na przykład rozwodząc się. I przychodzi później wielkie cierpienie i rozczarowanie, ale to tam z czasem jeszcze inne trudności. Ale gdyby ćwiczyli się właśnie w tym trwaniu, w bliskości Jezusa cierpiącego na krzyżu, to by znosili te trudności zupełnie inaczej. A tak to naprawdę drobiazgi są w stanie spowodować ich rozejście się. Drobiazgi nie potrafią przeżywać tych kryzysów. Matka Boża nie uciekła sprzed krzyża, nie uciekła z drogi krzyżowej, była niesamowicie cierpliwa. Ona czekała na to, jak Bóg sam rozwiąże ten problem. Wczoraj było też takie piękne świadectwo właśnie Izy o tej babci, że no co robi babci, mamy. Mamy babci? Że ona tylko się modliła na tym różańcu. Mamy. No tak, mamy. No, przepraszam, bo tak już wczoraj. No babcia też, no właśnie dlatego tam dopytuję. Obie się modliły. No,
no.
Ale to może ja słyszałem z prywatnej rozmowy, ale wiem, że tam też jak babcia była. Że jedyne, co one robiły, no to były tak nieraz patowe sytuacje. No patowa sytuacja, no ojciec kompletnie nie ma relacji ze swoim dzieckiem, z córką i zawzięty i siekierą tam gdzieś chciał rzucać. No to co mogła zrobić? No nic nie mogę. No to brała do ręki różaniec i modliła się. Ile lat się modliła? No długo się modliła. 20 parę lat się modliła. No to ile wam jeszcze zostało? No właśnie. Pomyślcie o tych różnych trudnych sytuacjach, jakie mogą być w waszych rodzinach. Tu trzeba być niesamowicie cierpliwym. A człowiek się buntuje. Boże, czemu ty nie działasz? Dobra, to jeszcze ja się na ciebie zbuntuję. Tak. Pan Bóg wie, co robi. Musimy być niesamowicie pokorni. I tej pokory uczymy się trwając pod krzyżem, blisko Pana Jezusa. Tak jak cierpliwa i pokorna była Maryja. Nic nie przyspieszała. Nie chciała bronić swojego Syna przed tym cierpieniem, które na Niego ludzie zgotowali. Była cierpliwa w przyjmowaniu Bożej woli i modląc się. A więc i my modlmy się. Żeby też umieć przeczekać te trudne chwile w małżeństwie, to też warto modlić się o dary Ducha Świętego, szczególnie dar męstwa, bo dar męstwa ma nas uzdalniać do dobrego chrześcijańskiego, katolickiego przeżywania trudności, trudnych chwil. Ale także dar męstwa ma nam pomóc w okazywaniu miłości wtedy, kiedy jest trudno. Przebaczenia, kiedy rozum podpowiada nie przebaczaj, poczekaj, niech on sam przyjdzie i przeprosi. Nieraz właśnie ten dar męstwa jest potrzebny, żeby odwzajemnić miłość, kiedy jest to również bardzo trudne, nieraz wbrew rozumowi. Codzienna modlitwa dary Ducha Świętego to jest niesamowita pomoc. W każdym stanie, w każdym powołaniu. Uwierzcie, uwierzcie, że tak właśnie jest. To wnosi nasze powołanie na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Niewyobrażalne, niewyobrażalne. Małżeństwo, które kiedyś w ogóle było na dnie, jak się zaczęło modlić o dary Ducha Świętego, no i z czasem też przyszły i sakramenty, i więcej modlitwy, no to oni wyszli na taki poziom, że oni teraz jeżdżą i prowadzą terapie małżeńskie w różnych miastach. Oni głoszą, dają świadectwo, innych prowadzą do uzdrowienia, a oni kiedyś byli praktycznie o krok od rozwodu. A więc niesamowicie Pan Bóg się nimi posługuje. Mają niesamowite poznanie tego, co jest problemem w małżeństwie, jak to można uzdrowić. Owoc codziennej modlitwy o dary Ducha Świętego. A więc szatan atakuje, bo wie, że wasze małżeństwo jest święte. Od momentu, kiedy wyszliście z kościoła. Nie może być inny, bo jest sakrament. Wie, że tam jest obecny Pan Jezus. Wie, że z tego może się urodzić naprawdę wiele, wiele wspaniałych rzeczy dla świata, dla kościoła. Dlatego atakuje i będzie atakował. Niech nikt z was nie liczy na to, że wasze małżeństwo nie będzie przechodziło trudności. Ono musi przechodzić przez trudności, bo musi być oczyszczane. Pamiętajcie, że to jest dzieło ogrodnika. No, żeby czasem drzewo było silniejsze i wydawało więcej owoców, trzeba je przyciąć, coś tam trzeba uciąć. I ktoś, kto pierwszy raz się przygląda ogrodnikowi, patrzy, co pan robi? Pan okalecza swoje własne drzewo. Nie. Ja powoduję, że ono będzie później jeszcze silniejsze, jeszcze mocniejsze. Więc te trudności są przez Boga dopuszczane po to, żebyśmy się stawali mocni, silniejsi, żeby nas oczyszczać w tej miłości. I dlatego Pan Bóg to wszystko dopuszcza w nas. Dopuszcza te ataki szatana. I nie trzeba się przeciwko temu buntować. Ale też z drugiej strony nie wolno nic nie robić, tak jak powiedziałem. Trzeba umieć zawczasu zdiagnozować te wszystkie ataki i stanąć w bardzo konkretnej walce o świętość tego małżeństwa, o ochronę tych dóbr, które Pan Jezus chce wyprowadzić z tego małżeństwa. Niektórzy mówią, no tak, nasze małżeństwo jest niesamowicie przez Pana Boga doświadczane. Same trudności, od samego początku. A my znamy ileś tam małżeństw, które nie mają żadnych trudności. Jak się tam dopytać, to bardzo się często okazuje, że to w ogóle nie są małżeństwa, tylko jakieś takie lewe związki, jakieś partnerskie, tam po rozwodach i tak dalej. Że oni nie mają żadnych trudności, dla nich to jest dowód, że właściwie to dobrze jest się rozwieść, znaleźć sobie kogoś innego i że dopiero wtedy jesteśmy szczęśliwi. Tak się śmieję, jak czytam różnego rodzaju życiorysy aktorów, celebrytów, bo tam bardzo często jest prezentowany taki schemat, że pierwszy mąż, żona, no to właściwie to było nieudane do kitu, do wywalenia. Ale dopiero ten drugi po rozwodzie, trzeci, piąty, no dopiero to była prawdziwa miłość. Jakby zachęta do tego, żeby na tej drodze bez Pana Boga znaleźć jakieś szczęście. Ja się zgodzę z tym, że może być tak, że właśnie wtedy, jak sobie wejdziesz na taką lewą drogę życia, to nie będziesz miał wielkich problemów, znajdziesz sobie kogoś, nie będziecie się w ogóle kłócić, że nie będzie między wami żadnych problemów. I nawet 80%, że tak będzie. Tylko wiecie dlaczego? Dlaczego szatan nie atakuje tych ludzi? Bo ich już ma. Bo już nie musi, bo już ich ma. On już ich ma. To jest dokładnie tak jak z tymi, którzy są gdzieś tam daleko od Pana Boga. Oni mówią, bo ja tam nic nie widzę, żadnych pokus, żadnego szatana, nic się nie dzieje. Ja mówię, chcę zobaczyć szatana? Chcę zobaczyć szatana. No to się zacznij nawracać. No to zobaczysz szatana. I jak się zaczynają nawracać, o ile się zaczynają nawracać, no to bardzo szybko widzą szatana. Ale go tak widzą, że po prostu im w pięty idzie. No więc dokładnie tak samo jest w małżeństwie. Żyjesz w sakramentalnym małżeństwie, dostajesz kopa w tyłek regularnie. Ale jak sobie pójdziesz gdzieś tam na lewo, to nagle przyjdzie spokój. Bardzo złudny spokój. Ale całą wieczność masz przerąbaną. Całą wieczność. Policzcie to sobie. Albo na przykład, że ktoś jest bez ślubu. Świetnie się dogadywali. Jak wzięli ślub, nagle zaczęły się problemy. O co w tym loto? No właśnie loto o to, że szatan pokazuje, no, że no właśnie, wcześniej należeliście do jego, teraz się nawróciliście, bo sakrament, no to wam daje teraz popalić, prawda, do wiwatu. No to ktoś powie, no to w ogóle nie warto iść na tą drogę Bożą, no bo jak tutaj jest tak źle? No, no po pierwsze nie jest źle, bo ja mogę dać dużo przykładów naprawdę fajnych, świętych małżeństw, które są szczęśliwe w sakramencie małżeństwa. A po drugie, no to już to, co przed chwilą powiedziałem. W cudzysłowie, święty spokój na ziemi, ale wieczność przechlapana. I to się źle kończy. I to się źle kończy. I za 3 minuty powinni wejść nasi goście. Czy oni już są?